Ktoś kiedyś powiedział, pokaż mi korzyści z twoich przekonań, jeśli takie posiadasz, ale wątpliwości zachowaj dla siebie, bo mam wystarczająco swoich. I tak to jest, że każdy z nas ma w życiu sporo własnych wątpliwości. Jaką wybrać szkołę? Gdzie złożyć CV? Gdzie zamieszkać? W co zainwestować? Albo kogo poślubić. Chociaż tu akurat lepiej mieć pewność. Zadajemy sobie tego typu pytania wtedy, kiedy musimy podjąć decyzję, jednak mamy zbyt mało przesłanek czy dowodów. I prawda jest taka, że często ciężko jest nam nawet dzielić się naszymi wątpliwościami z innymi, dlatego że wiemy, że tę decyzję musimy podjąć sami. I podobnie jest z naszą wiarą. Żyjemy w świecie, w którym wydaje się, że łatwiej jest odrzucić wszystko, nie wierzyć, nie zawracać sobie tym wszystkim głowy, niż mierzyć się z tymi wszystkimi pytaniami i odpowiedziami, które się z tym wiążą. Na pewno znacie wiele osób, które twierdzą, że są ateistami. Pewna kobieta zapytała Bernarda Russella, jednego z najbardziej znanych ateistów swoich czasów, zapytała go, co by zrobił, gdyby okazało się, że oto nagle stoi przed perłowymi bramami nieba. Russellowi zabłysły oczy i odpowiedział swoim charakterystycznym, cienkim i wysokim głosem. Powiedziałbym, Boże, dałeś nam niewystarczające dowody. Są też tacy, którzy wierzyli, ale gdzieś po drodze wątpliwości, które mieli, sprawiły, że dali sobie spokój z wiarą. Peter de Vries wychował się w chrześcijańskiej rodzinie i kiedy ukończył studia teologiczne, zaczął pisać powieści, komiczne powieści o utracie wiary. Jeden z jego bohaterów jego powieści, nie mógł wybaczyć Bogu, że ten nie istnieje. A ci, którzy zachowują swoją wiarę, często kiedy próbują ją zgłębić, zderzają się właśnie ze ścianą pytań i wątpliwości. Zadajemy sobie pytania, czy Bóg istnieje, czy Bóg słyszy, czy Bóg odpowiada na moje modlitwy? Czemu Bóg pozwala, żebym cierpiał? Czemu ciągle nie dostaję tego, o co tak długo proszę? Czemu Bóg zabrał mi bliską osobę? Prawda jest taka, że każdy z nas mierzy się z jakimiś wątpliwościami. Często mamy nawet wątpliwości, czy możemy mieć i mówić o swoich wątpliwościach. W dzisiejszej historii spotkamy człowieka, dla którego wiara z pewnością nie była obca. Pochodził on z rodziny kapłańskiej, służył jako kaznodzieja i był prorokiem. A do tego miał szczególną misję. Miał przygotować ludzi na przyjście Jezusa. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale spotykamy Jana Chrzciciela, bo o nim jest mowa. W chwili, gdy jego wiara stawia czoła wątpliwościom, które się w nim pojawiły. I czytamy tak. O dokonaniach Chrystusa usłyszał uwięziony Jan. Jan posłał on do Jezusa swoich uczniów z takim zapytaniem. Czy to ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Idźcie i donieście Janowi, odpowiedział im Jezus, o tym, co widzicie i słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. I szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi. Jak czytamy, Jan znajduje się w więzieniu. Jeszcze nie tak dawno jego służba kwitła, chodził po kraju, nauczał, napominał, wzywał do odwrócenia się od grzechów, a tych, którzy decydowali się na to, chrzcił w rzece. Zapowiadał, że niedługo przyjdzie ten, któremu nie jest godzien rozwiązać nawet rzemyk u sandałów. Zapowiadał przyjście Mesjasza. Gdy pewnego razu spotkał Jezusa, zawołał: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, po czym zgodnie z wolą Jezusa ochrzcił go w rzece Jordan. A teraz od mniej więcej roku przebywa w więzieniu, siedzi za kratkami. Trafił tam dlatego, że jawnie i publicznie potępiał Heroda, krytykował go. Dokładniej to, że Herod sypiał z żoną swojego brata. Z więzienia Jan wysyła swoich uczniów, żeby dopytali Jezusa, czy na pewno jesteś tym, na którego Żydzi czekają. Czy jesteś tym, na którego ja tak bardzo czekam. Jezus odpowiada jednak w nie do końca jasny sposób, bo czy takiej odpowiedzi oczekiwał Jan? Jezus mówi jego uczniom, żeby poszli i powiedzieli Janowi o wszystkim tym, co widzieli i słyszeli, o wszystkich cudach, które dokonał Jezus. Z tym, że Jan prawdopodobnie doskonale o tym wszystkim wiedział. Dlatego, że mimo to, że był w więzieniu, mógł widywać się ze swoimi uczniami, którzy prawdopodobnie donosili mu o wszystkich wieściach, o wszystkim tym, co działo się wokół Jezusa. Więc co tak naprawdę chciał usłyszeć Jan? Skąd wzięły się jego wątpliwości? Jakiej odpowiedzi oczekiwał? Wydaje się, że właśnie takiej, której nie otrzymał. Jezus, mówiąc do uczniów: idźcie i powiedzcie Janowi to wszystko, co widzicie i słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. Jezus nie tylko wskazuje na to, czego dokonał i co za nim przemawia, ale w tym momencie cytuje słowa proroka Izajasza. Proroka Izajasza, który właśnie w ten sposób, tym proroctwem zapowiadał Mesjasza. Słowa proroctwa, które zapewne Jan doskonale znał. Kieruje uwagę Jana do słowa. Pokazuje, że jest wypełnieniem tych proroctw. Jednak te proroctwa wypełniały się na oczach Jana w dziwny sposób. Jezus, odpowiadając, postanawia nie zacytować wszystkiego i pomija fragment proroctwa, który mówił o tym, że więźniowie odzyskują wolność. Jan znalazł się w trudnej sytuacji, w trudnych chwilach w życiu. Siedząc w więzieniu, miał prawo wątpić w sens swojego powołania i swojej misji. Zapowiadał przyjście wyzwoliciela, a to sam siedział zamknięty. Mówił o tym, który przyszedł, żeby zwyciężyć zło, a oto Herod, niemoralny Herod, wydaje się być górą. Jan, tak jak i inni Żydzi, oczekiwali Mesjasza, który wyzwoli ich z okupacji, który stanie na czele ich narodu, będzie politycznym i militarnym przywódcą. Więc skoro Mesjasz nadszedł, to czemu jeszcze siedzę w więzieniu? Co ja tu jeszcze robię? Czemu tyle to trwa? Czy mamy czekać na kogoś innego? Jezus nie spełniał oczekiwań Jana. Nie takiego Mesjasza Jan się spodziewał. Jan oczekiwał, że Jezus wypełni proroctwa Izajasza od razu, natychmiast, w czasie swojego pierwszego przyjścia. Nie rozumiał jednak, że wypełnienie tego proroctwa, pełne wypełnienie, zobaczymy dopiero za drugim przyjściem Jezusa, wtedy, kiedy nie będzie zła, nie będzie więzień, nie będzie chorób, nie będzie śmierci. W tym jednak momencie rzeczywistość mijała się z oczekiwaniami Jana. I często tak jest, że to nietrudne sytuacje w naszym życiu powodują, że w naszej głowie pojawiają się wątpliwości, ale to nasze oczekiwania. Oczekiwania co do tego, jak Bóg powinien działać. Jak Bóg powinien działać w trudnej sytuacji, jaka mi się zdarzyła. Peter DeVries, wspomniany wcześniej, w swojej książce opisuje historię ojca, którego 11-letnia córka zachorowała na białaczkę. Właśnie w momencie, kiedy jej szpik kostny zaczął reagować pozytywnie na kurację, nastąpiła remisja. W tym momencie na oddziale pojawiła się jakaś infekcja, która zabiła dziewczynkę. Ojciec, który przyniósł do szpitala jej tort urodzinowy z wypisanym jej imieniem, opuszcza szpital i idzie do kościoła, w którym modlił się o jej uzdrowienie. A następnie rzuca tortem w krzyż, który znajduje się na ołtarzu. Kolorowy lukier spływa po przygnębionej, kamiennej twarzy Jezusa. Nasze wątpliwości pojawiają się wtedy, kiedy nasze oczekiwania, wyobrażenie tego, kim jest Jezus, albo Jego obietnic nie pokrywają się z rzeczywistością. A przecież On nigdy nie obiecał, że będziemy bogaci. On nigdy nie obiecał, że nie będziemy cierpieć. Nigdy nie obiecał, że nie doznamy straty albo że nie zostaniemy skrzywdzeni. Często jesteśmy zawiedzeni, że nasze nowe życie nie wygląda tak, jak On nigdy nie obiecał, że będzie wyglądać. Że nie wypełnia się to, czego On nigdy nie zapowiadał. Dobrze jest jednak zadawać pytania. Wątpliwości w języku greckim oznaczają debatowanie. Dobrze jest przychodzić z wątpliwościami prosto do Boga, tak jak uczynił to Jan. I być może też zdarzyło ci się zadawać Bogu pytania: Boże, co ja tu robię? Gdzie jest sprawiedliwość? Mijają dni, tygodnie, miesiąca, może nawet lata, a ty nie otrzymujesz wciąż swojej odpowiedzi. A może nie dostrzegasz tej odpowiedzi. Albo tak jak Jan, wydaje się, że odpowiedź nie jest odpowiedzią na twoje pytanie. Chcielibyśmy mieć receptę na nasze wątpliwości, ale prawda jest taka, że możesz żyć całe życie, nie mając odpowiedzi. Jezus wiedział, że nie takiej odpowiedzi oczekiwał Jan. I dlatego dodaje, mówiąc do jego uczniów: i szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi. Zaufaj mi. Mimo to nie zrażaj się, a będziesz szczęśliwy. To była obietnica dla Jana, ale to jest również obietnica dla nas. Odpowiedź Jezusa jest jedna. Ja jestem Mesjaszem. Nieważne, jakie są twoje oczekiwania. Niezależnie od tego, jaki obraz Mesjasza sobie wymyśliłeś. Ta odpowiedź zmienia spojrzenie na sytuację. Nie zmienia samej sytuacji. Ale Bóg nie boi się naszych wątpliwości i kieruje nas do Słowa, które daje nam nową perspektywę. Jednak skoro możemy nigdy nie uzyskać odpowiedzi, albo odpowiedzi wydają się nie rozwiązywać naszych wątpliwości i wciąż je mamy, to często jest tak, że czujemy się z nimi źle. Myślimy, że to grzech, albo że brakuje nam wiary. Jednak zobaczmy, jak Jezus odnosi się do tych, co mają wątpliwości. A gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumu o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustkowiu? Trzcinę kołysaną przez wiatr? Co zatem wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Ci, którzy noszą miękkie szaty, mieszkają w pałacach królewskich. A więc co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, Powiem wam nawet więcej niż proroka. To o nim napisano. Oto ja podsyłam przed tobą mojego posłańca, który pójdzie przed tobą i utoruje ci drogę. Zapewniam was, spośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie było większego niż Jan Chrzciciel. Ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. Bo wszyscy prorocy oraz prawo prorokowali aż do Jana. Jeśli chcecie to przyjąć, on jest tym mającym nadejść Eliaszem. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Jezus po odprawieniu uczniów Jana zwraca się do tłumu i mówi: to, że Jan zwrócił się do mnie ze swoimi wątpliwościami, wcale nie przekreśla tego, kim jest. No bo kogo wychodziliście na pustynię zobaczyć? Czy wychodziliście tam zobaczyć chwasty? Czy wychodziliście na pustynię zobaczyć dziwnie ubranego człowieka? Nie. Wychodziliście na pustynię zobaczyć proroka, a ja wam mówię, że on jest nawet więcej niż prorokiem. Jezus wskazuje tutaj na szczególną i ważną misję Jana. Jan przychodzi w duchu Eliasza, a więc tego, który miał bezpośrednio poprzedzić przyjście Mesjasza. A tym samym po raz kolejny w tym fragmencie wskazuje, potwierdza, że to on jest właśnie tym mającym nadejść Mesjaszem. Wątpliwości Jana nie przekreśliły go w oczach Jezusa. Jezus dobrze wiedział, jaką wiarę miał Jan. Wiedział, że jego wątpliwości to nie jest wyparcie się wiary. Wątpliwości to nie jest przeciwieństwo wiary. Niewiara nią jest. Wątpliwości powodują, że zadajesz pytania, a niewiara nie chce słuchać odpowiedzi. Jezus nie bał się wątpliwości Jana, tak jak nie bał się wątpliwości innych bohaterów wiary, których historię możemy znaleźć w Biblii. Sara, Jonasz, Hiob, czy choćby jego najbliżsi uczniowie. Tomasz wątpił, Piotr się zaparł, Judasz zdradził. I to wszystko po 3 latach spędzonych z Jezusem. Jednak Bóg poświęca im uwagę, nie pomija ich. Rozumie wartość ludzkich wątpliwości. Pewien młody pastor, jeszcze kiedy miał niespełna 30 lat, w pewnym momencie znalazł się pod dużym wpływem osób, które uważały się za wielkie autorytety i znawców pism. Ludzie ci doszli do wniosku, że Biblia jest przestarzałą księgą pełną sprzeczności. A skoro tak, to jedynie wiedza i nauka może być podstawą do rozwiązywania problemów aktualnego świata. Biblia nie była godna zaufania. Jego umysł zaczął być rozdzierany przez wątpliwości, które zostały tam zasiane. Wątpliwości odnośnie wszystkiego tego, w co do tej pory wierzył. Pewnego razu podczas konferencji, na której przebywał, wieczorem udał się samotnie do lasu. Położył swoją Biblię na pniu drzewa i zaczął krzyczeć do Boga: Boże, jest tak wiele rzeczy w tej księdze, których nie rozumiem. Jest tak wiele problemów, na które nie znajduję rozwiązania. Jest tak wiele miejsc, które wydają się być sprzeczne ze sobą i nieadekwatne do świata, w którym aktualnie żyjemy. Powstało tyle pytań filozoficznych i psychologicznych, na które nie potrafię znaleźć tam odpowiedzi. Ale Ojcze, zamierzam przyjąć to jako Twoje słowo przez wiarę. Pozwolę, by wiara wykraczała poza moje intelektualne wątpliwości i pytania. Uwierzę, że jest to Twoje natchnione słowo. Następnego dnia przemawiał na tej konferencji i 400 osób podjęło decyzję oddania Bogu życie. To właśnie dzięki jego uczciwości odnośnie wątpliwości, które miał, Bóg pobłogosławił służbę Billego Grahama, który niedawno odszedł w wieku 100 lat. Służbę, która sięgnęła miliony ludzi na całym świecie. Dlatego, że Bóg nie boi się naszych wątpliwości, a one same nie przekreślają nas w jego oczach. Jednak skoro Bóg nie boi się naszych wątpliwości, to dlaczego jest tyle ludzi, którzy doświadczając wątpliwości postanawiają odwrócić się od Boga, dać sobie spokój z wiarą? Mateusz pisze dalej. Do czego mam porównać to pokolenie? Przypomina ono dzieci siedzące na rynku, jedne mówią do drugich. Graliśmy wam na fujarce, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy żałobne pieśni, a nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł, nie pił i mówią, ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił i mówią, to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I mądrość znalazła usprawiedliwienie w swoich czynach. Często mamy pretensje, że Biblia nie daje nam jasnych odpowiedzi na wiele pytań. Jezus jednak mówi w tym fragmencie, że nawet jak daje, to nam to nie wystarcza. Często pozostajemy obojętni. Graliśmy wam na fujarce, to nie tańczyliście. No to śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, nie płakaliście. Przyszedł Jan, nie jadł, nie pił, to źle. Mówicie, że ma demona. No to przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił i znowu źle. Oburzaliście się, że to żarłok i pijak. Zawsze jest czegoś za mało albo coś jest nie tak. Okazuje się, że cokolwiek Bóg by nie zrobił, aby do nas przemówić i nas przekonać, to są ludzie, dla których będzie to niewystarczające. Są ludzie, którzy zwyczajnie nie chcą być przekonani. Nieważne, ile czasu spędzimy z nimi na rozmowach, nieważne, ile książek przeczytali, ile odpowiedzi na ich pytania im pokażemy, to i tak nie wystarczy. Nieważne jest, ile wiemy. Nieważne jest, czego nie wiemy. Nasza wiara zawsze sprowadza się do decyzji, czy zaufać Bogu. To nieprawda, że gdybyśmy mieli tę jedną odpowiedź więcej na nurtujące nam pytanie, byłoby nam łatwiej. Nie byłoby nam łatwiej. Jest tyle miejsc, w których Słowo Boże jest jasne i konkretne. I czy jest nam z tym łatwiej? Czy jest nam łatwiej kochać nieprzyjaciół? Czy jest nam łatwiej wybaczać nie raz, ale 77 razy? Czy jest nam łatwiej nie plotkować? A Biblia o tym wszystkim mówi wyraźnie. Mamy pretensje, że Biblia nie daje jasnych odpowiedzi, ale Bóg daje nam wybór. Wolną wolę i nikogo nie zmusza. Nigdy nie będziemy w stanie dostarczyć 100% dowodów, ani sobie, ani innym. Tak jak Pascal powiedział, wiemy zbyt dużo, by zaprzeczyć, i zbyt mało, by mieć pewność. W alegorycznej 14-wiecznej historii, opowiedzianej przez Minicha, osioł miał do wyboru dwie równie atrakcyjne strawy. Owies i siano. Zwierzak gapi się, waha, przygląda, dalej zastanawia, aż w końcu pada z głodu, nie znajdując żadnej logicznej przesłanki, by wybrać jedno lub drugie. Stanowisko pośrednie jest niebezpieczne. W życiu czasem nie wiemy, która droga jest lepsza, na którą uczelnię pójść, w co zainwestować. Ale w koniec końcu nie możemy żyć w rozkoku. Koniec końcu musisz podjąć decyzję, gdzie pójdziesz do pracy, czy na jaką uczelnię pójdziesz. A w życiu z Bogiem są ludzie, którzy całymi latami stoją właśnie w rozkroku. Może Bóg jest, a może nie ma. Cokolwiek Bóg by nie zrobił, to będzie niewystarczające. Nic nie jest argumentem. A przez taki stan łatwo skończyć tak jak ten osioł. Kiedy wątpimy, zawsze stajemy przed wyborem, czy zaufać Bogu, czy nie. I wybór ten może nas albo przybliżyć, albo wzmocnić, albo odsunąć od Boga. Nigdy nie znajdziemy 100% dowodów, dlatego że tam, gdzie jest pewność, tam nie ma miejsca na wiarę. Boża niewidzialność gwarantuje to, że będziemy doświadczać wątpliwości. Ale skoro Bóg nie boi się naszych wątpliwości, skoro nasze wątpliwości nie przekreślają nas w oczach Boga, to nie pozwól, żeby przekreśliły Boga w Twoich. Philip Yancey kupił kiedyś najmniejszą Biblię świata. I żeby móc ją czytać, kupił również wielkie szkło powiększające, takie, które stawia się na biurku. Szkło okazało się przydatne. I co ciekawe, okazało się, że kiedy przez nie patrzysz i czytasz, to środek tekstu jest ostry i wyraźny, ale brzegi pozostają zamazane, rozmywają się. I podobnie jest z naszą wiarą. Jest wiele pytań, które są bez odpowiedzi. Dużo rzeczy, które jest zamazane. I wtedy mamy wybór. Albo będziesz żył na krawędzi i skupisz się na wątpliwościach, albo skupisz się na tym, co jest wyraźnie, na tym, co jest w centrum. Skupisz się na Jezusie, na tym, kim On jest i co uczynił. Im bardziej skupiasz się na okolicznościach, tym bardziej możesz pogłębić swoje wątpliwości. A skupiając się na tym, kim jest Jezus i uczciwie stawiając czoła swoim wątpliwościom, odkryjesz, że zaczynasz wzrastać w wierze, która przewyższa twoje wątpliwości. Czasami Jezus odpowiada i zmienia naszą sytuację, zmienia nasze okoliczności. Ale zazwyczaj odpowiada, zmieniając nas, pomimo że okoliczności pozostają bez zmian. Dlatego w chwilach, kiedy mamy wątpliwości, możemy albo odwrócić się od Boga, albo przybliżyć się jeszcze bardziej i żyć z Nim pomimo naszych wątpliwości.